Od wiosny do jesieni. W powieści rok 1847 powinien był zaowocować wielką tragedią. Życie przyniosło ledwie 3 walce. Wyszły one jako opus 64. Pierwszy, Desdur, skrzy się humorem. To słynny walc minutowy, który bynajmniej w minucie się nie zamyka. Może lepiej byłoby go nazwać drobnym. Drugi, Cismol, przynosi głęboką melancholię wzruszenia i wspomnień. Do tego jedna pieśń, jak i w przypadku innych, nieprzeznaczona do publikacji. Tym razem jednak w przeciwieństwie do większości wcześniejszych, poważna, hymniczna, do tekstu Krasińskiego. Z gór, gdzie dźwigali strasznych krzyżów brzemię, widzieli z dala obiecaną ziemię. Widzieli światło niebieskich promieni, ku którym w dole ciągnęło ich plemię. A sami do tych nie wejdą przestrzeni, do godów życia nigdy nie zasiędą i nawet może zapomnieni będą. Jeżeli pieśni i piosnki, jak proponował nazywać je profesor Mieczysław Tomaszewski, często stawały się swoistą kroniką aktualności nastrojów Chopina, ta trafia wręcz idealnie w punkt jego emocji fatalnego roku. Z początkiem następnego mógł już podsumować w liście do Ludwiki: teraz matka na zięcia niby więcej się gniewa jak na córkę, a w swoim sławnym liście mi pisała, że zięć niezły, tylko córka go takim robi. Można by myśleć, że zrazu się chciała pozbyć córki i mnie, bośmy niewygodni jej byli. Z córką będzie w korespondencji, więc serce macierzyńskie, które zupełnie się obejść nie może bez wiadomości o dziecku, tymczasem zaspokoi i sumienie tym przydusi. Będzie myślała, że sprawiedliwa, a mnie za nieprzyjaciela ogłosi niby dlatego, żem wziął stronę zięcia, którego nie toleruje, tylko dlatego, że się z jej córką ożenił, a od którego mariażu broniłem jak mogłem. Dziwne stworzenie, przy całym rozumie. Toteż ani mi słowa więcej nie pisała. Toteż tej zimy do Paryża nie przyjedzie. Toteż słowa o mnie nie mówiła córce. Z nowości Chopin donosił rodzinie: panią Kalergis uczę. W istotnie bardzo pięknie gra i bardzo wielki sukces ma w świecie wielkim paryskim ze wszech miar. Maria Kalergis, już sławna pianistka, miała jeszcze zaistnieć w historii polskiej kultury, zarówno muzycznej, jak i literackiej. Tymczasem stała się jednym z obrotów zimowego młyna z lekcjami, które przerywały tylko choroby zarówno Fryderyka, jak i jego otoczenia, gdyż cały Paryż kichał, a zbliżała się już do niego cholera. Mimo to świat nie zapominał o Chopinie, a ten najwyraźniej poczuł, że musi ponownie się z nim zmierzyć i znaleźć sobie nowe miejsce. Po raz pierwszy od 6 lat zdecydował się więc na występ. Pleyel, Pertwee, Leo, Albrecht namówili mnie na koncert. Od tygodnia już miejsca nie ma. Dam go w salonie Pleyela 16 tego miesiąca. Tylko 300 biletów po 20 franków. Będę miał piękny świat paryski. Król kazał wziąć 10, królowa 10, księżna Orleanu 10, książę Montpensier 10, chociaż żałoba i nikt z nich nie będzie. Zapisują się na drugi, którego zapewne nie dam, bo ten mnie już nudzi. Donosił rodzinie w Warszawie. A w następnym liście w dziennikach tylko napisano, że może dam koncert. A z Brestu, z Nantes, pisano do mojego edytora, żeby zamówić miejsca. Dziwi mnie takie empressement, gorliwość. I muszę dziś grać, choć dla sumienia swojego, bo zdaje mi się, że gorzej gram niż kiedy. Będę grał dla ciekawości Mozarta Trio z Franchommem i Allardem. Afiszów nie będzie, ani biletów darmo. Będę jak u siebie i prawie tylko znajome twarze napotkają oczy moje. Mam już u siebie fortepian, na którym gram. Do drugiego koncertu faktycznie nie doszło, a i bilety zamówione przez dwór były pewnie ostatnimi, po jakie posłano. Koncert odbył się 16 lutego 1848 roku, a 6 dni później rozpoczęły się w Paryżu rozruchy. Próba stłumienia ich przez wojsko przerodziła się w regularną walkę i w ten sposób niezadowolony z rządów króla obywatela lud rozpoczął rewolucję lutową. W ciągu 2 dni obaliła ona monarchię i wprowadziła republikę. Chopin, mimo że głęboko wprowadzony przez George Sand w idee republikańskie, śledził wydarzenia bacznie, lecz z ogromną rezerwą. W tonie jego listów, które pisywał wówczas często do Solange, pobrzmiewa polityczny sceptycyzm podszyty ironią. 3 marca z entuzjazmem reaguje natomiast na inną wiadomość. Narodziny pani córeczki sprawiły mi większą radość niż narodziny republiki. Dobre nowiny od pani były mi bardzo potrzebne. W czasie wypadków leżałem w łóżku. Przez cały ubiegły tydzień miałem newralgię. Paryż jest spokojny ze strachu. Wszyscy są zjednoczeni. Wszyscy należą do Gwardii Narodowej. Sklepy otwarte. Kupujących brak. Cudzoziemcy ze swymi paszportami czekają na naprawę zepsutych linii kolei żelaznej. Zaczynają się tworzyć kluby. Niestety, następny list od Solange odmienił nowiny. Dziecko zmarło. Rewolucja w Paryżu naruszyła jednak porządek Europy. Rok 1848 przeszedł do historii jako wiosna ludów. Wśród zawirowań szanse dla siebie ponownie dostrzegli Polacy. Na tej kanwie, z pewnością pod wpływem dyskusji i działań Hotelu Lambert, Chopin skreślił 4 kwietnia pewną polityczną wizję w liście do Juliana Fontany, mieszkającego w Nowym Jorku. Fryderyk niewątpliwie stara się zachować trzeźwy osąd sytuacji, ale też widać, jak żywe i gorące były nadzieje w środowiskach patriotycznych. Jeżeli chcesz dobrze zrobić, to siedź cicho i wracaj dopiero, kiedy się coś na pewno u nas zacznie. Zbierają się nasi w Poznaniu. Czartoryski pierwszy tam pojechał, ale Bóg wie, jaką to drogą wszystko pójdzie, żeby znów Polska była. Nie obejdzie się bez strasznych rzeczy. Ale na końcu tego wszystkiego jest Polska świetna, duża. Słowem Polska. Więc mimo niecierpliwości naszej czekajmy, aż się dobrze karty pomieszają, żeby na próżno nie tracić siły tak potrzebnej we właściwej chwili. Ta chwila blisko, ale nie dziś. Może za miesiąc, może za rok. Wszyscy tu przekonani, że rzeczy nasze zdesygnują się, wyjaśnią zupełnie przed jesienią. Przed jesienią wszystkie rzeczy nasze były już wyjaśnione, niestety wbrew nadziejom. Natomiast Chopina czekało jeszcze lato. Już wcześniej zapowiadał Solange, że będzie chciał je spędzić poza Paryżem. W obliczu wypadków stało się to tym bardziej konieczne. Kompozytor zapewne jednak jak zwykle długo by się wahał, gdyby de facto nie został wyręczony. Pochodząca z bogatej szkockiej arystokracji uczennica Jane Sterling wraz z nieodłączną siostrą Catherine Erskine zaplanowała dla niego wyjazd do Londynu.